Chwała Bogu, bracia i siostry, to wielki zaszczyt i przywilej stać na tym miejscu przed wami. Tak tytułem wstępu, z racji tego, że pierwszy raz wychodzę tutaj, aby się dzielić słowem, chciałem parę słów powiedzieć w sumie o tym, co Pan Bóg uczynił w moim życiu. Tak tylko tytułem wstępu. Chrzest brałem w 2010 roku, więc 10 lat temu mówiłem świadectwo. Niektórzy pamiętają, niektórzy nie. To będzie wersja bardzo skrócona. Więc od młodości słyszałem o Panu Bogu i właściwie prawdy biblijne były mi znane. Natomiast serca do tego nie przykładałem. Po prostu chciałem żyć po swojemu, miałem swoją wizję na życie. Chciałem być po prostu na pierwszym miejscu w swoim życiu i nie chciałem oddać tronu swojego życia Jezusowi Chrystusowi. No i jak możecie się domyśleć, to nie przynosiło rezultatów dobrych, ale złych. Był w moim życiu grzech, bunt i to właściwie trwało wiele lat. Też było tak, że ja ogólnie nie jestem osobą mocną psychicznie, więc jak się pojawiały różne problemy w moim życiu, już jako młody chłopak, to właściwie mnie to przerastało i szybko się załamywałem. Więc w tym momencie wykorzystywałem tą wiedzę taką teoretyczną o Bogu, więc wołałem do Pana Boga, wyznawałem grzechy i wołałem tak długo, aż Bóg się zlitował i mi pomógł. Natomiast tak jak problem znikł, tak i Bóg z mojego życia znikał. Więc to było okropne. Obrzydliwy sposób Boga traktowałem przez wiele lat. To było okropne. Dzisiaj się tego wstydzę. No i ten stan właściwie się pogarszał z biegiem lat. I doszło do takiego momentu, że jak miałem 21 lat i byłem na drugim roku studiów, to właściwie ta pustka, którą powodował grzech, mnie niszczyło od środka, już nie mogłem wytrzymać. Nie miałem pokoju i wszystko, co mi imponowało, to legło w gruzach i wiedziałem, że nadchodzi moment w moim życiu, gdzie muszę oddać tron swojego życia Panu Jezusowi Chrystusowi, bo to już nie ma sensu. I tak się stało, dzięki Bożej łasce. Ugiąłem swój kark i zgiąłem swoje kolana i wyznałem w modlitwie swoje grzechy i poprosiłem: Panie Jezu, zmień moje życie i proszę Cię, abyś królował, abyś był Panem, mnie prowadził. I od tamtego momentu Pan Bóg mnie prowadzi. Półtora roku później, właśnie w 2010, przyjąłem chrzest. Potem od razu zaangażowałem się w służbę dla młodzieży, którą właściwie do dzisiaj sprawuję. Pojawiły się obozy chrześcijańskie, więc Pan Bóg zaczął dużo rzeczy w moim życiu czynić. Ja wiedziałem, że to nie jest ze mnie, że to Pan Bóg działa, bo ja przed nawróceniem wstydziłem się mówić o Bogu i byłem pierwszą osobą, która ucinała. Jak tylko ktoś mówił o Bogu, bo ja się tego wstydziłem. I dla mnie to był Boży cud, że ja miałem szczere pragnienia dzielić się Słowem Bożym i to się działo. I za każdym razem, kiedy głosiłem Ewangelię, czy to na ulicy, czy na obozach, ja wiedziałem, że to Jezus Chrystus czyni, a nie ja. I powiem wam, że naprawdę chciałem Bogu oddać chwałę. 2015 rok to był przełomowy rok w moim życiu i tam właśnie Pan Bóg mnie powołał do służby Gedeonitów. Długo się modliłem o to, miałem pewne swoje jakieś tam obawy, ale Pan Bóg to wyraźnie pokazał, żeby w to wejść. Później klub 5 dni pierwszy też w 2015, bo powiem, że mnie to bardzo rozochociło i zachęciło, żeby angażować się w służbę ewangelizacyjną tutaj w okolicy. No i potem Klub Dobrej Nowiny i tak przez 5 lat do dzisiaj. I dużo mógłbym mówić i naprawdę jestem Bogu wdzięczny za wszystko, co Bóg czyni, bo to, tak jak mówię, to z Bożej łaski. Ja wiem, że sam siebie nic bym nie miał do zaoferowania również i dzisiaj. Więc chwała Panu Jezusowi. A dzisiaj chciałbym, abyśmy przyjrzeli się takiej postaci, królowi Jozjaszowi. Tematem dzisiejszego tego kazania będzie szukanie Boga na przykładzie króla Jozjasza. I otworzymy drugą księgę Kronik, 34 rozdział, od pierwszego wersetu. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 31 lat w Jeruzalemie. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, kroczył drogami Dawida, swego praojca, nie odstępując od nich ani w prawo, ani w lewo. W 8 roku swego panowania, chociaż jeszcze był młody, zaczął szukać Boga Dawida, swego praojca, a w 12 roku zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem ze świątynek na wzgórzach, z aszer, z bałwanów i odlewanych posągów. W jego obecności burzono ołtarze Baalów, a on kazał poutrącać znajdujące się nad nimi ołtarzyki kadzielne, rozbijać aszery i bałwany i odlewane posągi rozkruszyć na miał, rozrzucić na groby tych, którzy im składali ofiary. Kości kapłanów wyżynnych kazał spalić na ich ołtarzach i tak oczyścił Judę i Jeruzalem. W miastach Manasesytów, Efraimitów, Symeonitów i aż do ziemi Naftalitów w ich ruinach wokoło kazał burzyć ołtarze, rozbijać aszery i kruszyć bałwany na miał, poutrącać ołtarzyki kadzidlane w całej ziemi izraelskiej, po czym powrócił do Jeruzalemu. W 18 roku swego panowania, oczyściwszy kraj i świątynię, wysłał Szafana, syna Asaliasza, Maasejasza, przepraszam, i dowódcę miasta Joacha, syna Joachaza, kanclerza, żeby zajęli się naprawą świątyni Pana, swego Boga. Gdy przybyli do arcykapłana Hilikiasza, dali mu pieniądze przyniesione do świątyni Bożej, a zebrane przez Lewitów pieniądze pełniących służbę u progu. Od Manasesytów, Efraimitów i od pozostałych Izraelitów, jak również od wszystkich Judejczyków i Beniaminitów oraz od mieszkańców Jeruzalemu. Oni dali je do rąk kierowników robót mających nadzór nad świątynią Pana, a ci zaś kierownicy robót dali je panującym nad odnowieniem i naprawą świątyni. Dali je cieślom i murarzom na zakup kamienia ciosanego i drzewa na wiązania i na ściany budynków, które królowie judcy doprowadzili do ruiny. Mężowie ci wykonywali swoją pracę nader sumiennie. Nadzór nad nimi sprawował Jahat i Obadiasz, lewici z rodu Merarytów oraz Zachariasz i Meszullam z rodu Kehachytów. Lewici owi, a wszyscy mieli grać na instrumentach muzycznych. Byli postawieni nad tragarzami oraz dozorowali wszystkich wykonawców robót wszelkiego rodzaju. Niektórzy z tych lewitów byli pisarzami, urzędnikami, odźwiernymi. Gdy wydobywano pieniądze przeniesione do świątyni pańskiej, kapłan Hilikiasz natknął się na księgę zakonu pańskiego, podanego za pośrednictwem Mojżesza. Hilikiasz odezwał się więc i rzekł do pisarza Szafana: znalazłem w świątyni pańskiej księgę zakonu. Następnie Hilkiasz oddał tę księgę Szafanowi. A gdy Szafan przyniósł tę księgę do króla, złożył królowi dokładnie sprawozdanie, mówiąc: wszystko, co zostało zlecone twoim sługom, oni wykonują. Wysypali oni pieniądze znajdujące się w świątyni pańskiej i dali je do rąk dozorujących i do rąk wykonawców robót. Potem pisarz Szafan powiedział królowi: kapłan Hilkiasz dał mi księgę. I Szafan zaczął z niej czytać królowi. A gdy król usłyszał słowa zakonu, rozdał swoje szaty. Po czym dał Hilikiasz Achikanowi, synowi Szafana, Abdonowi, synowi Michy, pisarzowi Szafanowi oraz dworzaninowi królewskiemu Asajaszowi taki rozkaz: idźcie, zasięgnijcie rady Pana o mnie i o pozostałych w Izraelu i wyjdzie, co do słów znalezionej księgi, gdyż wielki jest gniew Pana, jaki rozgorzał na nas za to, że nasi ojcowie nie przestrzegali nakazu pańskiego i nie postępowali zgodnie ze wszystkim, co jest napisane w tej księdze. Poszedł więc Hilikiasz i ci, którym król kazał, do prorokini Huldy, żony Szalluma, syna Tokhata, syna Hasary, przyłożonego szatni. Mieszkała ona w Jerozolimie, w drugiej dzielnicy, i powiedział jej, o co chodzi. Ona rzekła do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela, powiedzcie temu mężowi, który przysłał was do mnie: tak mówi Pan, oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców. Wszystkie przekleństwa zapisane w księdze, którą odczytano przed królem judzkim, za to, że opuścili mnie i składali ofiary z kadzidła innym bogom, drażniąc mnie wszystkimi uczynkami swoich rąk, to też rozgorzał mój gniew na to miejsce i nie ochłonie. Królowi judzkiemu, który posyła was, bo wyrocznie Pana tak powiedzcie: tak mówi Pan Bóg Izraela, co się tyczy słów, które słyszałeś. Ponieważ zmiękło twoje serce i ukorzyłeś się przed Bogiem i usłyszałeś Jego słowo przeciw temu miejscu, przeciwko Jego mieszkańcom i ukorzyłeś się i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i ja, mówi Pan, oto ja przyłączę cię do twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie. Twoje oczy nie ujrzą całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce i na jego mieszkańców. A gdy oni przynieśli królowi tę odpowiedź, król rozesłał wezwania i zgromadził wszystkich starszych z Judy i z Jerozolimu. Potem wstąpił król do świątyni Pana oraz wszyscy mężowie judzcy, mieszkańcy Jerozolimu i kapłani, i lewici i cały lud. Od największych do najmniejszych i kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza znalezionej w świątyni Pana. Następnie stanął król na swoim miejscu i zawarł przed Panem przymierze, że będą chodzić za Panem i przestrzegać Jego przykazań i rad i ustaw z całego swego serca i z całej swojej duszy, wypełniając słowa przymierza zapisane w tej księdze. I kazał przystąpić do przymierza wszystkim, którzy znajdowali się w Jerozolimie i w Beniaminie, a mieszkańcy Jerozolimy postąpili zgodnie z przymierzem Boga, Boga ojców ich. Jozjasz usunął wszystkie obrzydliwości ze wszystkich ziem, które należały do synów izraelskich i nakłonił wszystkich, którzy znajdowali się w Izraelu, do służenia swojemu Bogu przez całe jego życie. Nie odstąpili oni od Pana, Boga ojców swoich. Do tego miejsca. Chwała Panu Jezusowi. Oczywiście tu się nie kończy historia Jozjasza. Ona też jest w Księdze Królewskiej wspomniana. Natomiast z racji czasu nie będziemy czytać wszystkiego. I tak obszerny fragment jego życia czytaliśmy. I tak jak możemy, tak jak czytaliśmy właściwie w roku Jozjasz, gdy miał 8 lat, stanął przed bardzo ciężką próbą, wyzwaniem. Miał stanąć na czele narodu judzkiego jako król. To aż ciężko sobie wyobrazić w dzisiejszych czasach, jak wielkie to było wyzwanie. Oprócz tego, też jak tutaj w sumie to wynika z wersetów wcześniej, bo stało się to po śmierci jego ojca, Amona. Amon, jego ojciec, 2 lata tylko był na tronie i miał 24 lata, kiedy zmarł, zginął w spisku, który tam uczynili ludzie. Więc Jozjasz jako taki 8-letni chłopczyk mógł sobie, szczerze mówiąc, może nie do końca rozumieć, co się dzieje i mogło być to dla niego bardzo trudne doświadczenie, strata ojca w wyniku spisku. Potem ci ludzie z tego spisku też tam zostali wytraceni, no i obwołali go królem. Wiemy, że Amon był bardzo grzesznym królem, więc nie dawał swojemu synowi dobrego przykładu. Natomiast dziadkiem Jozjasza był Manases, też bardzo bezbożny król, który królował 55 lat w Judzie i po 45 latach takich rządów bardzo bezbożnych, gdzie właściwie swoich synów oddawał na spalenie Molochowi, co się po prostu w głowie nie mieści, demonom oddawał synów i bardzo w świątyni posągi też stawiał, no dopuszczał się po prostu najgorszych zbrodni, chyba właściwie był jednym z najgorszych królów przez te 45 lat, ale właśnie około 45 roku jego panowania Asyryjczycy wzięli go w niewolę i w tej niewoli około 5 lat spędził i tam właśnie tam w tym ucisku zaczął wołać do Pana. I tutaj jest w drugiej księdze Kronik, 33 rozdział, 12-13, tutaj wspomniano o Manasesie, jego pokucie. A gdy znalazł się w ucisku, błagał Pana swojego Boga, ukorzył się bardzo przed obliczem Boga swoich ojców i modlił się do Niego, a On dał się uprosić i wysłuchał jego błagania i pozwolił mu powrócić do Jeruzalemu swego królestwa. Wtedy Manases poznał, że Pan jest Bogiem. Więc Manases, mimo że tak bezbożny człowiek, doświadczył Boga, poznał Boga w cierpieniu i Bóg mu okazał łaskę, bo przywrócił mu tron, co prawda na tylko około 5 lat, ostatnich 5 lat życia. I Manases trafił do niewoli, jak jego syn Amon miał 12 lat, więc w takim okresie dojrzewania chował syna w bezbożności, a w momencie, kiedy go najbardziej potrzebował, to go nie było. Manases wrócił do domu gdzieś tak mniej więcej jak miał ten Amon 17 lat. No i tutaj czytamy, znaczy nie czytaliśmy tego, ale dalej jest napisane, że Manases jak wrócił, to próbował naprawić to, co zepsuł właściwie. On tutaj zaczął usuwać też, usuwać te różne ołtarze, więc widać, że on naprawdę szczerze Boga poznał i próbował naprawić te złe rzeczy, których dokonał. I prawdopodobnie też Amona próbował zawrócić z drogi. Natomiast jak czytamy, Amon nie miał w swoim życiu takiego momentu, gdzie gdzie by się skłonił do Boga, więc niestety Ammon odszedł w buncie. No i tak, a natomiast kiedy Manasses wrócił, to Jozjasz miał roczek. I Jozjasz mógł przez chociaż 5 lat z dziadkiem nawróconym mieć jakiś kontakt. Więc wierzę, że Manasses też mógł mieć wpływ na młodego Jozjasza. No i właściwie w wieku 6 lat Jozjasz stracił tego dziadka. No i potem ojca w wieku 8 lat i został powołany na króla, jak tutaj przeczytaliśmy. I właściwie tutaj królował krótko, 31 lat, czyli 39 lat żył. Natomiast w drugim wersecie już czytamy charakterystykę jego, że jego rządy były prawe w oczach Pana. Nie w oczach ludzi, ale w oczach Pana. Kroczył drogami Dawida, swego praojca, nie odstępując od nich ani w prawo, ani w lewo. Po prostu był to człowiek, który miał serce skierowane na Boga już od młodości. Natomiast no tutaj jest taka luka w jego życiorysie, bo dopiero w 8 czytamy o nim jakby jakieś informacje w 8 roku swego panowania. Natomiast podejrzewam, że to był jakiś punkt kulminacyjny w jego życiu, bo tak jak tu czytamy, zaczął szukać Boga Dawida i podjął najlepszą decyzję, jaka mogła być, prawda? Zaczął Boga, szukać Boga i to się zaczęło w 8 roku i jak czytamy w 12 roku, przyniosło to praktyczny wymiar. Praktyczny wymiar w postaci właśnie oczyszczania Jeruzalemu, Judy, też świątyni, z różnych tych bałwanów, z tego wszystkiego, co jego dziadek w tej bezbożności robił, ale nie tylko jego dziadek, bo w Księdze Królewskiej tam jest więcej szczegółów o tych oczyszczeniach, to tam właściwie Jozjasz usuwał też ołtarz w Betel, czyli w Królestwie Północnym. On też właściwie nie tylko skupił się na... A to nawet tutaj w sumie jest napisane w 6 wersecie, że też w miastach Manassesytów, Efraimitów, Symeonitów i aż do ziemi Naftalitów. Czyli nie ograniczał się tylko do swojego królestwa, ale ogólnie wypełniała go taka gorliwość dla Boga, taka dobra. I skupił się właśnie na tym oczyszczaniu, wiesz, że Bóg go w tym prowadził, wiedział, że to jest problem. No i tak, tutaj też w 5 wersecie czytamy, że wypełnił proroctwo, które było zapowiedziane to w 1 Królewskiej 13.2 w warszawskiej jest przypis. Nie będziemy tego otwierać, ale warto sobie później zobaczyć, że 300 lat wcześniej było za czasów króla Jeroboama było właśnie takie proroctwo, że Jozjasz, w ogóle Jozjasz jest z imienia tam w tym proroctwie wymieniony, dokona czegoś takiego, czyli tutaj właśnie kości kapłanów wyżynnych kazał spalić na ich ołtarzach. Więc właściwie dużo się bardzo działo od 12 roku życia rządów króla Jozjasza, przepraszam. I on miał właściwie 20 lat, tak? Młodym chłopakiem jeszcze był. Ale czytaliśmy dalej, że właściwie w 18 roku, czyli jak miał 26 lat, stał się, myślę, że jakiś punkt kulminacyjny w jego życiu, raczej kolejny już, tak? Ale który miał też duży wymiar. I tak jak czytaliśmy, on tutaj wydał rozkazy i polecenia, żeby zacząć oczyszczać świątynię, odbudowywać właściwie świątynię. 11 werset wyraźnie pokazuje, że oni zaczęli naprawiać świątynię, którą królowie judcy doprowadzili do ruiny, więc to, o co Izrael miał dbać, był w ruinie i nie wywiązywał się z tego. Jozjasz się za to zabrał, ale jak tutaj czytaliśmy, stała się rzecz niesłychana. Natrafili na Księgę Zakonu Pańskiego i gdy Jozjasz tylko usłyszał słowa Zakonu Pańskiego, rozdarł swoje szaty i bardzo to przeżył, to, co usłyszał, a usłyszał słowa ciężkie. Możemy się domyślać, co tam przeczytał, bo tam w księgach mojżeszowych jest zapowiedź upadku Izraela i kara, więc właściwie on to przeczytał i wziął do serca. No i tutaj poszedł do rady, powyrocznie właściwie, do prorokini, akurat w tamtym czasie tak się komunikowali z Panem Bogiem. I tutaj wyrocznia była jednoznaczna, że nie ma już ratunku dla Judy. Izraela już tego północnego państwa nie było i było pewne, że królestwo judzkie też pójdzie w zapomnienie i będzie zniszczone. Dlatego to było przerażające, ale Pan Bóg, jak tutaj czytaliśmy w 27 wersecie, okazuje łaskę Jozjaszowi. I tu może jeszcze raz przeczytam, ponieważ zmiękło twoje serce i ukorzyłeś się przed Bogiem, gdy usłyszałeś Jego słowo przeciw temu miejscu i przeciwko Jego mieszkańcom i ukorzyłeś się i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przede mną. Przeto usłyszałem i ja, mówi Pan. Jozjasz usłyszał te słowa i wziął je sobie do serca. Uznał je za prawdę. Utożsamił się z grzechem Judy. Jakby nie wymawiał się, że to jego dziadkowie, ojcowie, ale on się z tym utożsamił i wiedział, że jest tak samo winny jak wszyscy inni. I wiedział, że jedyny ratunek jest Bogu, litościwym Bogu. I się nie zawiódł. Pan Bóg skruszonym sercem nigdy nie wzgardzi. I Jozjasz, wiedząc to, przyszedł do Pana Boga. I tutaj widzimy, że właściwie po tej wyroczni, którą usłyszał, on od razu zgromadzenie zwołuje synów judzkich i też Izraelitów. I tutaj ich jakby nakłania do tego, żeby złożyć uroczystą przysięgę, że będą przestrzegać, tu właściwie 31 jest, że będą chodzić za Panem i przestrzegać Jego przykazań i rad i ustaw z całego swego serca i z całej swojej duszy. Tak, wypełniając wszystkie słowa zapisane w tej księdze. I to miało też praktyczny wymiar, bo jak tutaj czytamy, przez całe jego życie nie odstąpili Izraelici od tych słów tego przymierza, które zawarli. Potem jeszcze jest opisane święto Paschy, które Jozjasz przeprowadził. I też jest napisane, że takie święto Paschy, jakie on przeprowadził, to od czasów Samuela, proroka, nie było. Więc to też było wyjątkowe. Jakbyśmy jeszcze przeszli do Ksiąg Królewskich, gdzie tam jest więcej szczegółów o tym oczyszczaniu, gdzie właśnie on tam usuwał rydwany, jakieś tam obrazy koni na cześć Boga Słońca, tam ołtarz w Betel, świątynki na wzgórzach też niszczył, które Salomon pod koniec życia poustawiał. Więc on naprawdę wymiar tego oczyszczania Judy i Izraela był bardzo szeroki i taki, bym powiedział, kompleksowy, taki całościowy, o tak. Więc to miało sens. I widać, że naprawdę, jak patrzę na życie króla Jozjasza, można zobaczyć takie punkty zwrotne, czy takie punkty kulminacyjne. No pierwsze to, jak w 8 roku swojego życia pojawiło się pragnienie szukania Boga. I jak czytaliśmy, to przyniosło też praktyczny wymiar. Później, no i to właśnie to drugi, bym powiedział, że to jest drugi taki punkt, gdzie on właśnie zaczął oczyszczanie, więc przeszedł do takiej pragmatyczności. A trzeci punkt to wtedy, kiedy natknął się na Księgę Zakonu Pańskiego. I to rzeczywiście było niesamowite, jeśli tak popatrzeć na to jego życie, bo właśnie w Księgach Królewskich to jest tam tak opisane, jakby to w tym 18 roku większość on tych wysiłków takich oczyszczających zrobił i plus jeszcze te święto Paschy. I tam jest na przykład napisane o nim tak, że nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego swego serca i z całej swojej duszy i ze wszystkich sił swoich ściśle według zakonu mojżeszowego i po nim też już nie wystąpił taki jak on. Więc to właściwie to tak dodaje jeszcze bardziej takiego znaczenia, jak ten rok 18 jego panowania, czyli jak ma 26 lat i to wydarzenie znalezienia Księgi Zakonu Pańskiego, jak wielki taki miało wpływ na jego życie. I rzeczywiście, kiedy spojrzymy na Słowo Boże, widzimy, że Słowo Boże jest fundamentem chrześcijaństwa, prawda? My dzisiaj mamy Biblię i w wielu miejscach możemy czytać o Słowie Bożym wiele różnych prawd biblijnych, chociażby, nie wiem, w prologu Ewangelii Jana, gdzie tam jest napisane, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, gdzie pokazuje, jak Pan Bóg się utożsamia ze swoim Słowem, jak za Słowem Bożym stoi moc Boża i też, że wszystko powstało przez Słowo Boże. Tam jest też nawiązanie do tego, że w Słowie Bożym znajdujemy życie, że Słowo Boże jest światłością. Też możemy tam przeczytać o tym, że Słowo ciałem się stało, gdzie jest bezpośrednie nawiązanie do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Więc też możemy przeczytać w Hebrajczyków, że Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. To Hebrajczyków 4,12. Ale z kolei też możemy przeczytać psalmów, w Księdze Psalmów 119, 119 psalm, 103 werset. O, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniemienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. Słowo Boże jest słodkie, jest też ostre jak miecz. Też w zbroi Bożej mamy miecz, więc Słowo Boże jest jednym z fundamentów chrześcijaństwa, na czym możemy stać. Inne miejsca jeszcze możemy przeczytać w Słowo Boże, że jest wypróbowane, jest naszą tarczą. O tym też, co pastor Adam mówił w niedzielę, że możemy chronić się przed atakami diabelskimi. Słowo Boże trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Słowo Boże jest całkowicie czyste, Psalm 119, 140. Słowo Boże jest prawe i można mnożyć i mnożyć i mnożyć. Więc ewidentnie Biblia pokazuje, że Słowo Boże powinno być dla nas ważne, powinno być szanowane i nie powinno mieć takiego miejsca, jakie miało w Królestwie Judzkim, czyli gdzieś w zapomnieniu, gdzieś w zakamarkach, gdzie jest znalezione po latach. I właściwie możemy dojść do wniosku, tak jak też wielokrotnie z tego miejsca tutaj ja słyszałem, chyba ze ust wuja Jana Tołwińskiego, nie wiem, czy to były jego słowa, czy on cytował kogoś, on mówił takie słowa, że jeśli nie miłujemy Słowa Bożego, to nie możemy miłować Boga, że właściwie miłość do Boga jest jednoznaczna też z miłością do Słowa Bożego. I jedno z drugim powinno być połączone. A jeśli chcemy doprowadzić do ruiny nasze życie duchowe, to właśnie odstawienie Słowa Bożego jest pierwszym krokiem. Więc ewidentnie możemy zobaczyć, że w tym szukaniu Pana Boga w życiu, w przypadku króla Jozjasza, Słowo Boże odegrało bardzo ważną rolę. I myślę, że też my, którzy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, możemy to poświadczyć, że tak jest. Natomiast jeśli mówimy o Słowie Bożym, które jest niewątpliwie ma wielką moc i jest bardzo ważne, warto też wspomnieć o Ewangelii Jana, 5 rozdział, 39 do 40 wersetu, gdzie tam Pan Jezus mówi takie słowa do Izraelitów, to już inne czasy, że takie ostrzeżenie właściwie to jest: badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie, a mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. I w tamtych czasach byli faryzeusze, którzy bardzo dobrze znali Słowo Boże, ale znali je intelektualnie. Natomiast brakowało wiary i taka znajomość. I właściwie Nowy Testament tam pokazuje też takie niebezpieczeństwo znania Słowa Bożego intelektualnie, bez wiary, kiedy to jest właśnie prowadzi do takiej obłudy i takie puste to jest. Natomiast właśnie w życiu króla Jozjasza możemy zobaczyć, że on uwierzył w to, co przeczytał. On się przejął do głębi nad wyrokiem, który wisiał nad Judą i nad nim samym, i dlatego zaczął wołać do Boga. Więc wiara jest kluczowa i wtedy to ma większą właśnie taką całość w Słowie Bożym, bo nawet czytamy: sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a nie z intelektualnej wiedzy biblijnej. No i ta prawda, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, to jest Habakuka, Rzymian, Galacjan, Hebrajczyków. W wielu miejscach jest to wspomniane i na przykładzie wielu mężów bożych możemy to też widzieć w samym Słowie Bożym. Więc jak najbardziej Słowo Boże jest naszym fundamentem i powinniśmy z wiarą przychodzić przed Boże oblicze i przed Słowem i czytać Słowo Boże. I też zadawać Bogu pytania: co, Panie Boże, chcesz mi dzisiaj powiedzieć przez Słowo? Co wymaga naprawy w moim życiu? Bo Bóg jest zainteresowany zmianą, abyśmy stawali się podobni do Jezusa Chrystusa. Żebyśmy kiedyś mogli spotkać Boga twarzą w twarz, a to jest proces. No i też owocem tego jest miłość, bo jak też nawet widzimy to w życiu Jozjasza, bo zobaczcie, to nawet Pan Jezus wspominał, że najważniejsze przykazania, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, swego z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i będziesz miłował bliźniego swojego jak siebie samego. I ciekawe jest to, że w życiu Jozjasza też to widzimy. On miał taką gorliwość w tym oczyszczaniu świątyni Królestwa Judzkiego, Izraelskiego. Wiedział, że to jest dla Boga ważne i wiedział, że od tego trzeba zacząć. Skoro był bałagan, był nieporządek, to musiało być uporządkowane i od tego trzeba było zacząć. I on wiedział, że to jest ważne dla Boga, ale wiedział też, że to jest ważne dla tych ludzi, dla jego podwładnych, dla tych, którzy nie byli jego podwładnymi, Izraelitów, którzy może nie uznawali jego królowania, ale on wiedział, że dla nich to jest ważne. I to było, moim zdaniem, było to kierowanie się miłością do ludzi. I w jego życiu właśnie to możemy widzieć, jako taki owoc tego szukania Boga z wiarą. No, a z kolei pierwszy list Jana 5:3 mówi, na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przekazania Jego nie są uciążliwe. Kiedyś to po prostu mnie strasznie dotknęło, bo tak mi się wydawało, jak to jest, no przecież nieuciążliwe. I rzeczywiście z takiej naszej grzesznej natury, którą każdy z nas ma, to jest to bardzo uciążliwe, a nawet wręcz niemożliwe, żeby wyczynić to, co się Bogu podoba. Natomiast mamy Ducha Świętego i polegając na Bożych siłach, może to być nieuciążliwe, tak jak jest napisane, i może stać się to prawdą w naszym życiu. Więc to jest jak najbardziej prawda. A więc Jozjasz przyłożył serce pełne wiary do Słowa Bożego. Zaowocowało to gorliwością dla Pana i dla Bożego ludu. Ale jeszcze zanim Jozjasz natknął się na Księgę Zakonu Pańskiego, to właśnie 10 lat wcześniej, w 8 roku swego panowania, postanowił szukać Boga, a wtedy, jak wiemy, zakon pański był gdzieś tam z boku. Więc prawdopodobnie Jozjasz w modlitwie szukał Boga, być może spędzał czas na modlitwie i to też nam pokazuje na przykładzie jego życia, że modlitwa jest też ważnym elementem szukania Boga. A kiedy jeszcze dodamy do tego spojrzenie nowotestamentowe, że prawdy o Duchu Świętym, chociażby w Jana 16:8, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Albo Jana 16:13, lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. I widzimy, że Jozjasz, jak zaczął szukać Boga, to po 4 latach szukania Boga, prawdopodobnie w modlitwie, zaczęły się czyny, zaczął oczyszczać. Wierzę, że Duch Święty go przekonywał o tym, że tak ma być. Choć być może też jakieś fragmenty Słowa Bożego trafiały do niego. To też nie jest wykluczone. Natomiast patrząc przez kontekst całej Biblii, w szukaniu Boga modlitwa też jest bardzo ważnym elementem i poleganiu na Duchu Świętym. A więc jakbyśmy mogli sobie to podsumować, to widzimy na przykładzie króla Jozjasza, jak ważne jest Słowo Boże, modlitwa, ale też właśnie przyłożenie wiary do słowa, którego czytamy, i wtedy możemy też widzieć owoce właśnie w postaci miłości do Boga i ludzi, które się w takich konkretnych czynach będzie przejawiało, tak jak to było w życiu Jozjasza i innych mężów Bożych. Więc dla mnie osobiście ta historia Jozjasza jest bardzo zachęcająca, kiedy to przygotowywałem, i naprawdę mój duch był pobudzony i radosny, i naprawdę zachęcało mnie do tego, żeby szukać Boga i żeby naprawdę poddawać swoje życie Bogu, żeby Jezus Chrystus był na pierwszym miejscu. Bo tak jak Jozjasz oczyszczał świątynię z tych posążków, jakichś tam bożków czy Izraela, tak my dzisiaj w swoim życiu też możemy, Duch Święty też nam może wskazać jakieś takie bożki, posążki. To mogą być rzeczy jakieś z pozoru, które nie są, no nie wiem, nie są jakieś złe, nie wiem, jakaś przesadna fascynacja sportem czy coś. Właściwie nawet dobra rzecz może stać się bożkiem w naszym życiu i być przeszkodą do tego, żeby być skutecznie używanym przez Pana Boga. I właśnie mnóstwo różnych rzeczy, czy jakieś takie grzechy często lekceważone, obgadywanie, obżarstwo, jakieś nieczyste myśli. To wszystko, jeśli to się pojawia w naszym życiu, musi być uporządkowane i na pewno jeśli coś jest nie tak, to Duch Święty to wskaże przez Słowo Boże i na pewno możemy przychodzić do Boga i szukać Jego oblicza, Jego mocy i siły. I to jest wspaniałe, że właśnie Bóg nie tylko pokazuje to, co jest złe, to, co wymaga naprawy, może jakieś pojednanie, czy przeprosiny, może nie wiem, no różne rzeczy, no jakiś dług uregulować. Ale Pan Bóg też daje moc i siłę do tego, żeby uporządkować tą kwestię, którą pokazuje. I kończąc, może jeszcze takie trzy wersety dla zachęty. Pierwsza Kronik 16:11, szukajcie Pana i mocy Jego, rozpytujcie się ustawicznie o oblicze Jego, szukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze oblicza Jego, Psalm 105:4 i Izajasza 55:6, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. I chwała Panu Jezusowi, że jest Pan Bóg jeszcze blisko, mamy jeszcze czas łaski i możemy korzystać. Pan Bóg nas tu zostawił i wierzę, że dla każdego z nas ma plan i on jest wspaniały i Pan Bóg chce nas używać dla swojej chwały. I chwała Panu Bogu, że czyni cuda w życiu człowieka, czynił cuda w życiu Jozjasza i wierzę, że może czynić też cuda w życiu nas wszystkich, jak tutaj jesteśmy, ku wzajemnemu zbudowaniu i na chwałę Jezusa Chrystusa. Amen.